Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekierski, a to jest kolejny podcast Volley Time. Moim dzisiejszym gościem jest mistrz Europy z 2009 roku, srebrny medalista Pucharu Świata, trzeci najskuteczniejszy gracz w historii Plus Ligi, Kuba Jarosz. Cześć Kuba.
Witam wszystkich, cześć, witam Ciebie.
Tak, jeszcze dodam, że kapitan siatkarskiej Gieksy, bo to jest też istotne, bo to jest Twój obecny klub.
Zgadza się, z tego jestem też bardzo dumny.
Okej. Okay. Kuba, a propos GKS-u Katowice, bo dosyć twarde lądowanie w nowym sezonie zaliczyliście. Na ten moment jeszcze bez zwycięstwa, z jednym punkcikiem. To jest stan na 15 listopada. Na pewno kibice liczą, że to ten dorobek się powiększy o kolejne oczka. Natomiast no też umówmy się, że terminarz troszeczkę was nie rozpieszczał, bo graliście już naprawdę z czołówką z ubiegłego sezonu. Teraz przed wami szereg spotkań z rywalami, powiedzmy, z tej dolnej części tabeli ubiegłego sezonu. Powiedz mi, czy ty jako kapitan możesz zdradzić, jakie morale w szatni po tej serii porażek i czy zdiagnozowaliście już problem?
Na pewno jest to sytuacja zupełnie inna niż w poprzednich latach w drużynie GKS, w której ja występowałem, bo wcześniej te początki mieliśmy lepsze. Mieliśmy mecze przeplatane, jakby przegrane, przeplatane ze zwycięstwami. Często były to gdzieś tam zwycięstwa z drużynami wyżej notowanymi i to dawało takie naprawdę wiatr w żagle, żeby prezentować się coraz lepiej. No przede wszystkim takie poczucie bezpieczeństwa w naszej drużynie i morale rosły. No tutaj ten start faktycznie kalendarz trudny, przeciwnicy z najwyższej półki. No i niestety nie udało się tutaj żadnego zwycięstwa wyrwać. Najbliżej byliśmy w zawierciu, tam zdobyliśmy punkty, ale właściwie punkt. No ale tego zwycięstwa nadal nie ma i to jest dziś problem, że czekamy na to przełamanie, bo psychologicznie dla nas to na pewno byłoby niezwykle ważne, żeby po prostu wygrać spotkanie. No a wtedy myślę, że ruszyłoby dużo łatwiej do przodu.
No właśnie, bo też szereg zmian nastąpił przed sezonem, dużo młodych zawodników przyszło, którzy wcześniej nie mieli okazji prezentować się na boiskach Plus Ligi, no to jest to też oczywiście związane z ograniczonym budżetem, jaki posiadacie. Tutaj nie ma żadnej też tajemnicy, że do kryzysów plus ligowych nie należycie, natomiast ten skład zawsze udało się lepiej sklejać i naprawdę wyglądało to dobrze. Też GKS cechowało to, że niesamowicie walczy o zwycięstwo i zawsze bardzo ciężko się gra w Szopienicach, a w pierwszych trzech spotkaniach ciężko było to zauważyć. I powiedz mi, jak myślisz, z czego to wynikało? Że to właśnie dlatego, że jest nowy zespół, czy jeszcze brakuje trochę zgrania ze sobą, z rozgrywającymi, czy jak, leży tu jakaś inna przyczyna?
Tak, no, zawsze się mówiło, tak, że GKS zespół walczący, ale trzeba zaznaczyć, że w tym roku ta zmiana była, jeżeli chodzi o ilość wymienionych zawodników, dosyć spora. I ten zespół już jest inny niż te poprzednie. To trzeba sobie jasno powiedzieć i ten zespół musi znaleźć swoją tożsamość, swoją nową jakość, nauczyć się te mecze wygrywać. I no, tak jak mówię, niezbyt dobry początek nam nie pomógł, ale trzeba nadal wierzyć po prostu w to, że ten zespół ma potencjał, bo ja uważam, że potencjał jest spory, tylko trzeba go uwolnić. No, także mam nadzieję, że czas tutaj będzie działał na naszą korzyść, a przede wszystkim gdzieś przyjdą te spotkania. Oczywiście one będą tutaj psychologicznie jeszcze więcej ważyć, bo będą to spotkania, gdzie będzie się mówiło, że tu już trzeba wygrać, tak? Ale wierzę w to, że zwycięstwo przyjdzie i przyniesie kolejne później za sobą. Także spokojnie, no tak jak wspomniałeś, no nie jesteśmy drużyną z budżetem tutaj jakimś kosmicznym. No i czasami niestety trzeba troszeczkę wrócić na ziemię i dojść, żeby do tego momentu, że ten zespół złapie po prostu taką pewność siebie i zacznie prezentować to, na co go stać, ale musi w to uwierzyć.
Na jakie elementy siatkarskiego rzemiosła w najbliższym czasie powinniście szczególnie zwrócić uwagę na treningu? Czy już macie plan, czy widzicie gdzieś te obszary, które można poprawić? Na pewno też ze sztabem omawiacie tego typu rzeczy, także chciałem cię dopytać, czy macie plan na najbliższe tygodnie i jeżeli możesz zdradzić, to co to będzie?
No, myślę, że tutaj jest właściwie rezerwa w każdym elemencie, ale taką bazą do gry w siatkówkę jest zagrywka i pierwsza akcja, czyli przyjęcie tej zagrywki, a szczególnie tak, może zaczynając od zagrywki. No, tutaj są momenty, gdzie można ryzykować i faktycznie próbować te punkty zdobywać. To zależy od przeciwnika, ale są momenty, kiedy tych ze serwisów też psujemy za dużo. Gdzieś jest to temat do ustabilizowania trochę bardziej. A z drugiej strony ta nasza pierwsza akcja, czyli no, szczególnie kiedy nie są zagrywki jakieś super mocno wymagające, żeby to przyjęcie nasze ładnie cały czas leciało do siatki i żeby Łukasz Kozub czy Feno, żeby mogli te piłki wykorzystywać i grać środkowymi jak najwięcej. Wtedy na skrzydłach na pewno też będzie łatwiej. No, też jakby to są bazy, tak? Te dwie rzeczy przychodzą mi do głowy, ale naprawdę no, w każdym elemencie mamy rezerwy i mamy tego świadomość, że możemy to robić lepiej i na treningach, i również na meczach. No, ale na meczach przede wszystkim, bo tam się liczy najbardziej.
No właśnie, no, tak jak mówię, no, pierwsze trzy spotkania przez was rozegrane, przegrane 3-0. Myślę, że najbardziej zabolało to spotkanie z Suwałkami, gdzie w 2 setach no, do 20 punktów nie dobiliście, co było dla mnie, przyznam szczerze, dużym zaskoczeniem, o ile porażki jeszcze z no, wyżej notowanymi Treflem czy Asekoresowią można było gdzieś się wliczyć, wkalkulować w ryzyko, no to tak ta porażka ze Ślepskiem dała mi też sporo do myślenia. Natomiast od czwartego spotkania, właśnie tego z Zawierciem, pojawił się już taki trochę lwi pazur, pojawiła się walka i no, ciężko wywalczony punkt, głównie też dzięki tobie. Ty w tym sezonie pół na pół grasz tak naprawdę z Damianem Domagałą. Powiedz mi, czy taka sytuacja ci odpowiada i czy Damian korzysta z rad bardziej doświadczonego kolegi, jakim jesteś ty?
Czy taka sytuacja mi odpowiada? No ja już mam świadomość, że też nie mam 20 lat i nie jest jeszcze cała kariera przede mną. Jest nas dwóch na tej pozycji. Damian jest naprawdę bardzo utalentowanym zawodnikiem i już nieraz pokazał, że drzemie w nim potencjał ogromny. Także no tutaj trener wybiera, kogo w danym meczu wystawi do pierwszego składu i jakby tutaj już jest tutaj jego decyzja. Ja nie mam z tym problemu absolutnie żadnego. Kibicuję Damianowi bardzo mocno, żeby właśnie tych szans jakby miał szansę i żeby je wykorzystywał i tak samo po swojej stronie. No, kiedy ja dostanę szansę, chciałbym wejść na boisko i zrobić to jak najlepiej. Byłem już w takich sytuacjach w karierze, że czy byłem podstawowym zawodnikiem, czy rezerwowym. Daną sytuację trzeba zaakceptować i spróbować z niej wyciągnąć jak najwięcej. No, jakiś mam problem chyba? Słychać mnie?
Tak, słuchajcie, bardzo
A
dobrze.
dobra, okej, okay, to nie mam. I myślę, że oboje czujemy się w tej rywalizacji chyba dobrze. Jeżeli chodzi o jakieś rady, już kilka lat jesteśmy razem w drużynie i na pewno zdarzały się takie momenty, że rozmawialiśmy z Damianem. Nie wiem, on pewnie też coś tam obserwuje, ale sam ma naprawdę też tak duży potencjał już, że naprawdę spokojnie może sobie radzić i wygrywać prawie że czasami w pojedynkę mecze, bo ma taki potencjał do tego. Także ja jemu kibicuję, on kibicuje mi, mam nadzieję, że to tak wygląda i chyba to jest taka zdrowa rywalizacja.
No tak, no jeżeli jest tak, jak mówisz, to faktycznie jest to zdrowa, sportowa rywalizacja. A pytam o te rady, bo widzisz, no, z tego, co się orientuję, a Wydaje mi się, że jest to w miarę pewne. W pokojach byłeś z Kubą Szymańskim i rady zaowocowały tym, że drugi sezon z rzędu dostał powołanie do kadry narodowej. Także czy ty z Kubą dalej jesteś w pokoju?
Tak, nadal jesteśmy,
Okej.
nadal się dogadujemy. Jeszcze nasze rozmowy nie przegoniły go z tego pokoju,
Okej.
więc jest w porządku.
W porządku, no właśnie, bo też ciekawostką jest, GKS Katowice w swoich szeregach ma obecnie dwóch reprezentantów Polski, oczywiście z szerokiego składu. To też na pewno jest duża nobilitacja, nie tylko dla klubu, ale też dla tych młodych chłopaków, którzy mieli szansę pokazać się w tej takiej no już ogromnej siatkówce. Ty przecież też dobrze pamiętasz swoje występy z reprezentacji, na pewno wiesz, jakie emocje temu towarzyszą i jak myślisz, czy chłopaki właśnie z Katowic mają szansę zagościć na odrobinę dłużej w naszej reprezentacji Nikoli Grbicia.
Jak najbardziej myślę, że tak. No tutaj właśnie jest kilku chłopaków, w których drzemie ten potencjał ogromny, a wybierając taki klub jak Katowice, dają sobie większe szanse na to na pewno, żeby móc ten potencjał zaprezentować na meczach. No i wielu zawodników często tutaj to wykorzystuje, no chociażby jak Sebastian czy Gelu, którzy po prostu przyszli do tego klubu i jedni czekali trochę dłużej na szansę, inni od razu dostali możliwość grania na boisku i pokazania tych umiejętności, ale tak naprawdę tylko w taki sposób można się zaprezentować trenerom reprezentacji, bo gdzieś tam będąc nawet w dobrym klubie, ale grając bardzo rzadko, no to ciężko, żeby trener zauważył i żeby dał szansę, także myślę, że wielu zawodników ze świadomością wybiera takie kluby jak nasz, po to, żeby gdzieś tam się zaprezentować i takie sytuacje wykorzystać. Także no, im więcej tego grania, tym ta szansa jest większa. A takich zawodników z potencjałem kadrowym, no to w Polsce mamy mnóstwo. To jest coś po prostu niesamowitego na ten moment, że mówię. Wielu zawodników nawet nie wie, że ma potencjał kadrowy, bo jeszcze nie pokazało go na takim prawdziwym graniu, ale taka prawda jest, że jest tych chłopaków całe mnóstwo.
No tak, no przykład Katowice, no chociażby Karol Butryn czy Marcin Komenda, Janek Firlej, to są przecież to są goście, którzy w tej kadrze już też grali, grają i ten potencjał na pewno pokazywali. Kuba, ty jesteś jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w naszej lidze. Powiedz mi, jak ty się czujesz, czy patrząc na to kolejne młode pokolenie, które wchodzi do ligi, nie masz takiej świadomości, kurczę, ale ten czas leci.
Takie poczucie mam cały czas. Czas leci i to bardzo szybko. No ale to już jest kwestia jakby akceptacji, taka kolej rzeczy. Ja się cieszę, że cały czas mogę grać i że omijały mnie odpukać w niemalowane jakieś bardzo poważne kontuzje. No, oczywiście zmagałem się z różnymi problemami, a jak każdy zawodnik. Ale udało się gdzieś tam bez takich poważnych, nie wiem, urazów kolan, wielkich operacji i jestem z tego bardzo szczęśliwy, no bo to chyba mi pozwoliło aż do tego momentu cały czas grać i funkcjonować na tym poziomie. A na tych młodych zawodników to mówię, patrzę z wielkim podziwem, bo siatkówka w Polsce przez te 18, prawie 20 lat, co ja już gram, no to zrobiła postęp niesamowity. To się patrzy z wielkim takim podziwem, jak to się wszystko pozmieniało, z jakim podejściem teraz ci ludzie przychodzą do ligi, z jakimi już umiejętnościami na poziomie pierwszego roku. To już, zresztą to pokazał świetnie ten rocznik Mistrzów Świata, tam to pokolenie Fornala, Kwolka, tych zawodników, którzy na początku każdy gdzieś tam wątpił, jak oni sobie poradzą, czy sobie poradzą, czy okazało się, że weszli do tej ligi, no, można
buta.
powiedzieć, z buta i bez żadnych kompleksów. No naprawdę, no, szapoba.
Okej. Tak, no, trudno się nie zgodzić z tym, co mówisz. Natomiast ja chciałem cię jeszcze dopytać a propos, no też broń Boże, nie wypominając wieku, no bo jesteśmy prawie równolatkami. Jak to odczuwasz teraz? Czy jest problem jakiś z regeneracją? Czy czujesz tę różnicę, powiedzmy, tą, która jest teraz, a tą, która była, powiedzmy, dekadę temu? Wiadomo też, że teraz zmieniły się też odżywki. Tak jak wspomniałeś, siatkówka poszła do przodu. Te wszystkie produkty medyczne, suplementy, które zawodnicy dostają, są innej zupełnie jakości. Powiedz mi, czy ty widzisz taką, powiedzmy, różnicę właśnie między regeneracją w tej chwili, a tą sprzed 10 lat?
Jeśli chodzi o moją indywidualną jakby odczucie, tak, no to oczywiście, no to jest niestety nie do porównania. Jeśli chodzi o regenerację, to jest główna rzecz, którą zauważam tak naprawdę teraz, to co mnie dotyka już właśnie teraz, szczególnie teraz też to czuję, że jeden mecz, który dam z siebie tak naprawdę i emocjonalnie, i fizycznie 100%, to ta regeneracja trwa nieporównywalnie długo niż kiedyś. No to jest największy tak naprawdę problem i chyba to jest powód, dlaczego ludzie kończą, bo nie dają rady na co dzień prezentować tego, co by chcieli, bo ja tak, jeżeli chodzi o umiejętności, no to wydaje mi się, że jestem w stanie jeszcze dać z siebie dużo i pokazać dużo, ale problem jest w tej regeneracji, tak, żeby codziennie trenować na dobrym poziomie, i potem jeszcze zagrać ten mecz, a już kolejne, teraz wiadomo, liga też pracuje troszeczkę inaczej. Tych meczów, one są tak bardzo nierównomiernie poukładane, te spotkania. No, kiedyś to była sobota i była sobota. No, ten cykl można było spokojnie jakoś inaczej rozpracować. Teraz jest to bardzo różnie, więc te treningi są żywane. Tutaj trzeba zrobić gdzieś siłownię. Do tego też się trzeba przyzwyczaić. Jednym to służy bardziej, innym mniej pewnie. Ale tak jak powiedziałeś, regeneracja to jest chyba słowo klucz jako problem dla tak dojrzałego zawodnika.
Kuba, no właśnie wspomniałeś o tych spotkaniach, które się grało właśnie sobota, a nie sobota, środa, czy tam powiedzmy co 3 dni, jak się gra teraz. Może właśnie w tym jest problem, że w tej chwili ta intensywność spotkań jest na tyle duża, że chłopaki, że zawodnicy, którzy uczestniczą w tych wszystkich rozgrywkach, nie mają czasu tak naprawdę na regenerację, bo w plus lidze, no właśnie, jest ruszany temat też tej ilości spotkań, która w tej chwili jest. No już siatkarze, powiedzmy, z kadry nie gryzą się w język, czy Łukasz Kaczmar, czy Olek Śliwka wskazują, no, że jest to realny problem, że też ten performance taki na boisku, który trzeba pokazać, on jakościowo spada. Powiedz mi, czy tutaj nie leży problem też w tym, żeby zawodnicy stali się bardziej długowieczni, to tych meczów powinno być troszeczkę mniej.
No, w sporcie każdy by chciał grać i do 50, prawda? Ale to pewne rzeczy są nie do zrobienia. Jest dużo tych spotkań, na pewno, ale jest to pewnie w jakiś sposób też wyzwanie dla zarządzających zespołami, bo tak jak powiedziałem wcześniej, materiał na siatkarzy jest w Polsce naprawdę nieograniczony. I w tym momencie, kiedy naprawdę mamy tak dużo spotkań, mamy szerokie składy tych zespołów, może bardziej wykorzystywać ten potencjał ludzki, czyli no okej, można rozegrać jednym składem całą ligę, ale mamy na tyle dobrych siatkarzy, że może więcej, przy takiej ilości spotkań, może trzeba więcej nimi żonglować, tymi składami. No jest to, mogłoby być to jakieś rozwiązanie, no bo na tą chwilę nie zmienimy tego, że mamy 15 spotkań, czy tam 14 do rozegrania, nie, 15 do rozegrania w jednej rundzie, prawda? Teraz tego się już nie zmieni. Więc trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie, dostosować się do tego, co jest aktualnie. No, ja nie jestem w reprezentacji, więc ja teraz już nie mogę takim głosem jak chłopaki mówić, jakby też nie, ciężko to porównywać. No, oni wiedzą najlepiej, jak się czują i niezaprzeczalne jest to, że mają tych spotkań dużo, te drużyny na topie. No, oni cały czas są w podróży i faktycznie, no, jeżeli grają w Pucharze Polski, w Lidze Mistrzów i w kadrze, i w plus lidze, tego na pewno jest dużo. Także mają prawo być zmęczeni. No. To umówmy się. Także no, ale nie wiem, trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. No, tak jak powiedziałem, może to byłby jeden pomysł, no, żeby budować jeszcze szersze zespoły, ale no, no, nie wiem, to jest tylko taka głośna myśl, która przyszła nagle do głowy.
No właśnie, a to pociągnę troszeczkę ten wątek, bo tak jak wspomnieliśmy, no, grania jest naprawdę dużo, ale w połowie listopada planowane jest zgromadzenie ligi, na którym mają zapaść decyzje dotyczące kolejnych lat. Powiedz mi, czego ty jako kapitan GKS-u Katowice się spodziewasz, że będzie zarządzone na tym spotkaniu?
Ja jako kapitan GKS-u jestem za mało w środku tego, tych osób, które tam będą o tym rozmawiać. Ja kompletnie nie znam sprawy i nie zagłębiałem się w to nigdy. Nie znam jakby argumentów za tym, żeby była liga duża i argumentów wszystkich przeciw, żeby ta liga była mniejsza. Ja osobiście mogę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że mogłaby być ciekawsza trochę, gdyby tych zespołów było odrobinę mniej, no, no około 12, no maksymalnie 14, bo, ale może to też ze względu na sentyment na stare czasy, no, kiedy ja pamiętam taką ligę i ona mi się wydawała atrakcyjniejsza wtedy, kiedy były te klasyczne play-offy, kiedy play-offy to była taka sól tej ligi, tak? No, no wtedy, kiedy to się wszystko działo, te spotkania nawet w pierwszej rundzie było do tych trzech wygranych przy sile polskiej siatkówki, to mogłoby być niezwykle ciekawe, że taka ósma drużyna naprawdę miałaby szansę gdzieś tam nawiązać mocną rywalizację z tą pierwszą. Ale tak jak kiedyś było w lidze włoskiej, no bo teraz mamy tak naprawdę tą ligę włoską mocną sprzed lat, mamy teraz w Polsce. I wtedy oglądałem, pamiętam te play-offy, jak tam się tłukli, kurczę, i naprawdę to było tak ciekawe, że naprawdę z siódmego czy z ósmego miejsca realną szansę miały te zespoły. Ale jak zdecydują włodarze ligi, no na pewno docierają do nich te głosy różne od zawodników, ale tak naprawdę, no to oni zdecydują. Nie wypowiem się jednoznacznie w żaden sposób tutaj, jeśli o to chodzi.
No ale właśnie, widzisz, może gdyby była liga mniejsza, tych meczów byłoby troszeczkę mniej, to ta regeneracja też może byłaby troszeczkę lepsza i wtedy byś się lepiej czuł, może byś, wiesz, dłużej chciał grać, na przykład, wiesz, to się wszystko wiąże ze sobą.
No to ja już tutaj nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Na razie ten sezon dla mnie się liczy już... Na ten moment, jaki jestem w karierze, nie patrzę aż tak daleko do przodu, więc jakby pod siebie ligi już nie będę układał.
Okej, w porządku. A właśnie, gdybyś miał tak, powiedzmy, idealną taką ligę dla siebie stworzyć, co jest zupełnie niezobowiązujące, czy to byłoby 12, 14 zespołów i playoff od pierwszej rundy do trzech wygranych? Jakby to wyglądało według ciebie, tak powiedzmy, najoptymalniej, żeby ci pasowało?
Znaczy, no nie wiem, czy jakbym zmniejszył ligę do 12 zespołów, czy nadal bym się w niej załapał. To jest istotne, ale tak na serio, no to tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że 12 zespołów z taką walką o ten awans do tej ligi, z walką o to, żeby nie spaść, to też na pewno byłoby niezwykle ciekawe, żeby te drużyny mocno się biły, żeby być w tych playoffach, wtedy byłyby większe szanse, większe grono tych zespołów, które faktycznie by realnie miały szansę, żeby nie było tak dużej tej strefy takiej, jak jest teraz, która od 9 miejsca praktycznie do 15, tak jest od dużej części sezonu już w takim zawieszeniu, że no oczywiście walczy o zwycięstwa, o to, co w sporcie jest ważne, ale No już gdzieś w pewnym momencie tracą szansę na playoff, a na przykład już nie grozi im spadek. I tu jest już taki moment, że tak do końca już chyba nie ma aż tych wielkich takich emocji przy tych spotkaniach.
Mm-hmm. Okej, tutaj się... Pewnie się zgodzę tutaj z tobą. A powiedz mi, bo ty wspomniałeś o tym potencjale ludzkim, jaki mamy. Ale pojawiają się też głosy, że nie ma aż tak dużo jakościowych zawodników z Polski, szczególnie na pozycji przyjmującego, którzy by gdzieś tam właśnie mieli szansę zagrać na odpowiednim poziomie w naszej lidze. Stąd też pomysł, żeby zwiększyć limit obcokrajowców o jedną osobę, czyli do czterech na boisku. Jednocześnie powiedz mi, czy byłbyś zwolennikiem takiego pomysłu, czy raczej wolałbyś, żeby to nasi rodacy grali i ogrywali się potencjalnie do reprezentacji?
Myślę, że mamy przyjmujących i że po prostu gdyby ludziom z pierwszej ligi dawać szansę, to duża część by tą szansę wykorzystało, bo tam na pewno też jest dużo jakości, a powiększając tylko po to, żeby ściągnąć podobnych zawodników z zagranicy, uważam, że to chyba nie ma sensu. No, naprawdę wielu obcokrajowców widziałem, co przyjeżdżali do Polski jako zagraniczny zawodnik mający robić różnicę, a się okazywało, że czwarty przyjmujący zatrudniony, jak i taki do pomocy, okazywał się dużo lepszy od niego, ale po prostu dostawał mniej szansy grania, bo nie był zagranicznym zawodnikiem. Więc,
a kogo masz na myśli?
Naprawdę... To teraz tak zadałeś pytanie, nie miałem osoby konkretnej, ale widziałem takich przykładów dużo, ale
okay.
Bym musiał wtedy, jakby wymieniał kogoś z nazwiska, no to uderzyć
no wiem,
kogoś
wiem,
konkretnego,
śmieci.
Korzystał, ale na pewno takich przykładów każdy z nas zna sporo i przynajmniej tych ludzi będących wewnątrz drużyn, tak, no bo my widzimy wtedy najlepiej, no, że jak trenują chłopaki potencjalnie czwarci, a jak trzeci czy drugi, a jest obcokrajowcem. Nie mówię, że to jest reguła i żeby tu ktoś nie pomyślał, że mówię na przykład o sytuacji teraźniejszej w klubie chociażby, ale bywały takie sytuacje niejednokrotnie.
Okej. Okay. Kuba, jeszcze takim jednym tematem, który jest przewijany w Plus Lidze dosyć poważnie w ostatnich dniach, tygodniach, to jest liczba kontuzji. Niepokojąca liczba kontuzji, która na początku sezonu zalała szereg klubów. Powiedz mi, czy to jest zrządzenie losu, czy jednak w twojej opinii jest to jakiś taki już niepokojący trend, na który trzeba zwrócić uwagę i co może być jego przyczyną?
Statystyk kontuzji też nigdy nie robiłem i jeżeli ktoś by taką podał, że faktycznie ich jest zdecydowanie więcej, no to bym wtedy mógł uznać, że tak jest. Pamiętam sezony, gdzie tych spotkań było mniej, a również bywało tak, że w niektórych klubach był prawdziwy szpital. Często tak jest, że jak gdzieś wypada jeden, dwóch zawodników w drużynie, no to ci pozostali muszą trenować więcej, bo nie mają, gdzieś tam nie mogą się zmienić w linii i cały czas jeden zawodnik jest przykładowo w pierwszej linii, więc tych obciążeń ma więcej i może to generować kolejne kontuzje, prawda? Ale jeżeli faktycznie tak jest, że tych kontuzji jest więcej teraz, no to może chodzi o to, że jest nieregularnie to wszystko grane, że można mieć mecz w sobotę, potem kolejny we wtorek, a inny w piątek i tak naprawdę kiedy dać ten dzień regeneracji, kiedy zrobić porządnie tą regenerację, ale jednak też zrobić siłownię, no tutaj się głowią na pewno wszyscy trenerzy od przygotowania fizycznego razem z trenerami, jak układać te plany w trudnym kalendarzu nieregularnym, tak, no to na pewno jest duże wyzwanie dla nich i dla zawodników samych też, żeby słuchać tych swoich organizmów po meczach, a nie czasami przegiąć, no, bo regeneracja jest równie ważna jak trening, no, tutaj chyba się każdy ze mną zgodzi, no, że czasami można po prostu przesadzić.
Okej. Okay. Chciałem zostawić temat Plus Ligi. Kuba, jeszcze chciałem ci kilka zadać pytań od fanów i też mamy jedno pytanie od jednego z twoich kolegów z klubu, byłego kolegę z klubu, ale to za chwilkę. Kuba, pierwsze pytanie takie takie luźniejsze. Jak ci się podoba kadra Nikoli Krwicza?
No... Co to dużo powiedzieć. No, w tym sezonie praktycznie no, wygrali wszystko, co mogli. No, fantastycznie to się ogląda. No, serce rośnie, kiedy się widzi, że tak naprawdę wszystkich zostawiamy w tyle. Że kiedyś mieliśmy te kompleksy Brazylii, Włochów, patrzyliśmy i ściągaliśmy właśnie zawodników, jak Brazylijczyk, który już na pewno dobry. A teraz tak naprawdę to my jesteśmy marką tą na świecie i każdy pod względem i sportowym, i jakościowym, i organizacyjnym, każdy patrzy tylko na Polskę, tak mi się wydaje, próbują to naśladować. Włosi teraz w końcu też od paru lat znowu gdzieś tam się niespodziewanie chyba jednak wbili w tą czołówkę, bo zrobili zmianę generacyjną totalną i zaskoczyło też niesamowicie, ale no, to, co się dzieje u nas, no mega zachwyca i imponuje. No, nie chcę mówić już, na co wszyscy czekamy, ale no każdy marzy teraz tylko o
ale
jednym.
Każdy na to czeka.
I wszyscy o tym wiemy i pewnie nie da się od tego uciec. No i na pewno kciuki w tym roku to będę miał tak powygniatane, żeby się udało. No, wiadomo, no, po złoto.
To było to, tak. A powiedz mi, czy mistrzowie Europy z 2009 roku w swoim piku formy daliby radę tym mistrzom Europy z 2023?
Ciężko powiedzieć, to drużyna teraz jest, wydaje mi się, że lepsza, ale jak to w sporcie bywa, jeżeli byśmy grali jeden finał, to mogłoby być różnie, bo tak naprawdę w sporcie to tak bywa, że nie zawsze wygrywa najlepszy, który na papierze czy gra najstabilniej w całym roku. Turnieje rządzą się swoimi prawami i nieraz już jako reprezentacja się o tym przekonaliśmy, że turniej czasami tak się zdarza, że nie wygrywa najlepszy zespół na świecie po prostu.
Okej. Kuba, 15 sezon w Plus Lidze. Jest pytanie, jak w twoich oczach zmieniała się Plus Liga? Co zmieniło się na lepsze, co na gorsze i czy chciałbyś coś ty osobiście zmienić?
Poziom Plus Ligi na pewno zdecydowanie poszedł do góry. No, pierwszy mój sezon to było 18 lat temu. Jeszcze te 3 lata za granicą grałem, także w sumie 18 lat. Te zmiany nastąpiły kolosalnie, jeżeli chodzi o poziom, o to, jak kluby są przygotowane, jakie każdy klub ma zaplecze medyczne, jacy fachowcy pracują, trenerzy, każdy trener od czegoś, tak? I faktycznie tutaj, no kiedyś było inaczej, po prostu było bardziej ubogo. No, wtedy nie było takich finansów w tym naszym sporcie i tutaj pod tym względem no nie było takich luksusów. Siłownie często w klubach gdzieś były starsze, jeszcze takie jak trenował mój tato przykładowo, no to na tym samym sprzęcie w niektórych zespołach się jeszcze trenowało również.
Regeneracja
Dopiero
potrafiły
później
się
była
na
ta...
jednej siłowni, tak, wytrenować.
Później była ta modernizacja, tak naprawdę co chwilę jakaś nowa hala powstawała w Polsce, coraz to piękniejsza. Także no, ja wyjeżdżając do Włoch w roku 2011, jak już widziałem, jak wygląda wtedy już Plus Liga, to wyjechałem do Włoch i zobaczyłem, kurczę, ja inaczej sobie to wyobrażałem. Ja myślałem, że tutaj we Włoszech to będzie jak u nas, a u nas wszystko takie czyściutkie, nowiutkie, a tam stare hale, szatnie, średnie, mówiąc delikatnie. No, to u nas było lepiej pod tym względem, pod takim zaplecza sportowego, a teraz to wszystko dogoniło również poziom sportowy, także myślę, że teraz naprawdę jest Eldorado.
Tak, to prawda. Kuba, jest jedno pytanie od z jednej z kibicek GKS-u. Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie związane z siatkówką?
Z siatkówką... każdy sezon gdzieś tam dostarcza takich emocji, szczególnie wygrane, no gdzieś tam takie wyczekiwane, ale często teraz jak oglądam reprezentację i oni stoją na podium i zdobywają jakieś duże sukcesy, to chyba te sukcesy reprezentacyjne dały mi największą radość, ale równocześnie sporo takiego, jako młody chłopak dużo przeżyłem przez tą reprezentację, też takich trosk, rozczarowań. Momentami było super, momentami było bardzo ciężko, ale jeżeli pytasz o te dobre, jeżeli tutaj pani pyta o te dobre rzeczy, no to te zwycięstwa gdzieś tam na koniec, gdzie można było podnieść ręce do góry i wiedzieć, że te, nie wiem, 5 miesięcy, a właściwie cały rok pracy, no to, że opłaciło się, że te, dla tej chwili sukcesu, dla tej chwili chwały, tak? No to teraz po upływie czasu, wtedy tego nie doceniałem. Mówię szczerze, że kiedy byłem w danej chwili w reprezentacji, to, to wszystko wydawało mi się takie, a to normalne, dobra, no jedziemy dalej, za chwilę pojadę do klubu. W ogóle nie przeżywałem tego, a teraz z biegiem czasu przypominam sobie i myślę sobie, kurczę, fajnie byłoby to przeżyć jeszcze raz, inaczej bym to doświadczył, inaczej bym się z tego cieszył.
No. No okej. Okay. A to tak, no to jest fajne, to jest fajna odpowiedź. Dzięki za nią. Kuba, jest pytanie. Pytanie, czy ten, czy tata cię często krytykuje i na przykład, czy jak podajesz mu, nie wiem, do obiadu, czy na Wigilii jakieś danie, to ci mówi, czy co nie jest zagrywka?
Czy mnie krytykuje? Nie. Powiem szczerze, raczej jakiejś takiej krytyki ciągłej właściwie nie, no na 100% nie, bo próbuję sobie myśleć, czy kiedyś bardziej, może jak byłem młodszym dzieckiem, tak, i gdzieś zaczynałem treningi, czy tych wskazówek takich krytycznych dostawałem bardziej, ale raczej nie, raczej zawsze takie wsparcie czułem.
Okay.
Najtrudniejszą rolę może miał mój brat, kiedy był w zespole mojego taty. To on faktycznie był na świeczniku i tutaj gdzieś tata trudniej było pokazać, żeby nie pokazać, że on jest synem. Ale ja pod względem sportowym i przy stole innym, nie, absolutnie zawsze pełne wsparcie takie ojcowskie. Tutaj nie było, nie wiem, krytyki, a powinieneś zagrać. Raczej jak już spytał, jak się czuję na przykład po nieudanym meczu, takie wsparcie ojcowskie, to potem ewentualnie powiedział, że może byś spróbował więcej jakiegoś takiego zagrania, ale to już nie na zasadzie wytknięcia błędu,
tak,
tylko
tak.
przemyślenia i zauważenia takiej sytuacji z boku, jak to trener, były trener.
Jasne. Kuba, wiemy, że ty zrobiłeś papiery trenerskie. Powiedz mi, czy ty chciałbyś od razu wejść w fotel pierwszego trenera, czy raczej chciałbyś powoli, nie wiem, zacząć od asystenta trenera, swoją przygodę właśnie z trenerką. Czy masz już jakiś plan, zarys, kiedy to się miałoby wydarzyć, czy na ten moment o tym nie myślisz?
Powiem szczerze, że zrobiłem papiery trenerskie, po prostu miałem trochę wolnego czasu i stwierdziłem, że na pewno jest to jakiś sposób i pomysł, że mógłbym to robić, jak skończę grać. Więc wolałem to zrobić już wcześniej na wszelki wypadek. Na tą chwilę absolutnie jakby nie rozmyślam nad tym tematem, bo cały czas jestem tutaj, tu i teraz. I będąc szczery, to w tym momencie, w tym sezonie, kiedy wiem, że najmłodszy nie jestem i nie wiem tak naprawdę, ile jeszcze pogram. Być może to jest ostatni sezon, być może nie. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, bo tu się różne rzeczy w tym momencie, w tym wieku mogą wydarzyć, to teraz staram się czerpać pełną radość z tego, że jeszcze gram.
Okay.
A co będzie dalej, to zobaczymy. Czy w ogóle będę jakby trenerem, to też nie jest powiedziane. No, papiery zrobiłem, rozumiem siatkówkę jak najbardziej i myślę, że dużo o niej wiem. Czy będę pracował z dziećmi, czy z dorosłymi, kompletnie nie mam pojęcia.
Okej, okay, w porządku. No właśnie, wspomniałeś o tym, że się cieszysz mega na to, że jeszcze cały czas grasz. Tutaj tak, stan na wczoraj, czyli po wczorajszym spotkaniu. W tej chwili w lidze masz zdobytych 4809 punktów. To jest absolutnie fenomenalny wynik. Trzeci wynik w historii Plus Ligi. Lepsi są na ten moment tylko Mariusz Wlazły, który już zakończył karierę, i Dawid Konarski, który tych punktów ma 5178. Powiedz mi, czy w tym sezonie uda ci się dobić do 5000 punktów?
Nie, nie wiem, na pewno nie będzie łatwo. Nie liczę tych punktów w ten sposób. Mówię tutaj, jakbym się skupiał na takiej teraz statystyce i chęci dobrnięcia do tych liczb. Zaraz kolejni zawodnicy pewnie nas dogonią i będzie już inne miejsce. Fajnie być w takim gronie na tą chwilę, tak? Bo to są ci zawodnicy przede mną, no to są wielcy gracze i jest na pewno całe mnóstwo świetnych zawodników również za mną. Ale to jest taka statystyka, która no nie jest miarodajna, bo są zawodnicy, którzy grają w Plus Lidze, ale są tacy, co też wyjeżdżali za granicę. Zresztą ja sam też grałem 3 lata poza granicą i może gdybym grał w Plus Lidze, to pewnie tych punktów miałbym więcej. To jest taka statystyka i jakby no, to pokazuje tylko tyle, że wiele lat grałem i byłem zdrowy, no bo inaczej by pewnie tych punktów się tyle nie uzbierało i całe szczęście, że tak było.
Okej, okay, no to życzę jak najdłużej zdrówka. Kuba, 3 ostatnie szybkie pytania, a w zasadzie jedno to nie jest pytanie. Czy tu masz jakąś wiadomość dla kibiców, chociażby GKS-u Katowice? Wiemy, że buduje się nowa hala, także też na pewno ma to na celu spopularyzowanie siatkówki klubowej w Katowicach. Powiedz mi, no, kiedy zadebiutujesz na niej i czy chciałbyś coś przekazać kibicom właśnie GKS-u Katowice?
No ja obawiam się, że pewnie nie zadebiutuję. Nie wiem dokładnie, na kiedy jest tam nowa hala, planowane otwarcie tej hali, ale pamiętam dobrze, że jak przychodziłem do Katowic, to już wtedy mówiło się, że za 3 lata ma być nowa hala i ja wtedy już nie wierzyłem, że jeszcze będę miał szansę zagrać. No już jestem tutaj 5. rok. Kto wie, może mnie to czymś życie zaskoczy, chociaż nie sądzę, ale myślę, że to jest duża szansa dla katowickiej siatkówki, że kiedy ta hala nowa powstanie, że może tutaj jakby cele, o które Katowice gdzieś tam zawsze próbują grać, że może te cele wzrosną, że publiczność będzie miała nowy obiekt, który będzie może bardziej przyjazny do tego, żeby do niego przychodzić i że wyniki sprawią, bo to zawsze jest połączone z tym, że wyniki sprawią, że ta publiczność również będzie miała więcej radości z cieszenia się zwycięstwami swojej drużyny, a nie tylko zawsze ładną walką albo no w ostatnim czasie trochę porażek było, ale mam nadzieję, że to się zmieni i że nie będą nas oklaskiwać tylko za to, że powalczyliśmy z mistrzem Polski, ale że przyjadą drużyny, z którymi będziemy wygrywać i będą z nas dumni.
Okej. Okay. Ostatnie pytanie ode mnie, które zadaję w zasadzie wszystkim moim gościom. To jest, gdyby nagle w twoim domu pojawiło się, nie wiem, 5-6 fanów siatkówki, co byś dla nich ugotował? Wiem, że jesteś fanem też Thermomixa, także... Także tutaj ta odpowiedź odpada, od razu mówię, bo to jest to już spotkałem się z nią chyba kilkukrotnie i tak nie będzie. To jest i pójście na łatwiznę, moim zdaniem.
To jest pomoc kuchenna. Tutaj można sobie tym pomóc, po prostu coś dobrego ugotować. To nie jest okay. Tak, że zawsze zrobi to wszystko za nas. Ale ja lubię gotować okay. I jestem pewny, że coś dobrego byśmy tutaj przygotowali i lubię kuchnię włoską, dobrą lasagne zrobić, ale też potrafię zrobić dobry makaron taki po azjatycku, także Spytałbym każdego tutaj fana, który by przyszedł, co miałby ochotę zjeść i spróbowalibyśmy to jakoś połączyć razem, żeby może wszyscy byli zadowoleni, ale lubię gotować. No, po prostu już od najmłodszych lat, kiedy wyjechałem razem, no to w sensie wyjechałem do jakiegoś tam miasta, gdzie grałem na początek, był tu kędzierzyn, no trzeba było sobie radzić i zresztą w moim domu też zawsze tato dużo gotował, mama też wspaniale gotuje, także
Okej, no
chyba
super.
tak.
No to takiej odpowiedzi się nie spodziewałem, ale bardzo, bardzo, bardzo fajna. Okej, i ostatnie pytanie jest od twojego byłego kolegi z zespołu. No myślę, że dalej się kojarzycie, znacie i lubicie. Od Michała Kozłowskiego. Przyznam się, że nie wiem, o co chodzi. Jest krótka treść pytania.
Już się boję.
Śledzik czy chipsy?
Ojejku, Michał.
No to może to chyba teraz musisz odpowiedzieć i sprzedać od razu background tej całej historii.
Tak, naprawdę to takie nieprofesjonalne o tym opowiadać. No ale każdy był kiedyś młody i mniej profesjonalny, być może. No to był taki szyfr, po prostu ustalaliśmy. To nie znaczyło ani konkretnie, czy będziemy jedli śledzia, czy chipsy. Po prostu umawialiśmy się, co zjemy sobie na grillu po całorocznym sezonie.
Dobra, dobra.
Nie zagłębiając się.
Nie zagłębiając się, okej. Okay. Kto ma wiedzieć, ten wie. Kto kojarzy fakty, ten też wie. Okay. Kuba, chciałem ci serdecznie podziękować za prawie godzinę spędzoną z tobą na podcaście Volley Time. Było mi bardzo przyjemnie. Cóż, no ja z tego miejsca życzę ci dużo zdrowia, żebyś grał jak najdłużej. Te 5000 punktów, ja myślę, że pęknie w tym sezonie, także tego ci życzę na pewno. Życzę, żeby Gieksa też wróciła na zwycięską ścieżkę. O, to też myślę, że bliżej niż dalej do tego. I dziękuję ci jeszcze raz. Wszystkiego dobrego dla ciebie i twoich bliskich.
Bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło.
Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego.